Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kwadrans po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Wczoraj późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tak zwanej tarczy antykryzysowej. Specustawa w sprawie wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje Państwowego Funduszu Rozwoju oraz nowelizacja ustawy z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z COVID-19. Dziś o północy także obowiązują dalsze ograniczenia. W naszym studiu Waldemar Adamec, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Mamy też połączenie z Urzędem Wojewódzkim. Adrian Mul, rzecznik wojewody. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa.
A w dalszej części programu połączymy się także z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych. To może najpierw zacznijmy od tych obostrzeń, które weszły w życie, zaczęły obowiązywać od północy. Te obostrzenia zakładają między innymi ograniczenia w przemieszczaniu się, a także limity w liczbie osób, które mogą przebywać jednocześnie w sklepach, na pocztach, w aptekach, a także na bazarach. Ale to nie koniec, prawda, panie rzeczniku?
Tak, oczywiście. Ja tylko dodam, że większość tych obostrzeń obowiązuje od dzisiaj, od północy. Niektóre obowiązują, będą obowiązywać od jutra, żeby też przedstawiciele hoteli, osoby, które transportują też pracowników, miały taką możliwość, żeby się do tego przygotować. Jak wiemy, te informacje zostały wczoraj przekazane późnym popołudniem. Oczywiście dalej obowiązują te obostrzenia, które były do tej pory, natomiast one zostały poszerzone tak, aby te nasze działania rządu były jeszcze skuteczniejsze, bo widzieliśmy też, szczególnie po tym ostatnim weekendzie, szczególnie w tych dużych ośrodkach miejskich, pewne rozluźnienie, być może spowodowane też i warunkami atmosferycznymi, świetną pogodą wiosenną. Druga rzecz to jest oczywiście to, że no nam chyba wszystkim jest już ciężko w tej izolacji. Mimo wszystko też apelujemy cały czas, żeby w tej izolacji być, bo ona jest dopiero wtedy skuteczna, kiedy minimum 75% społeczeństwa w takiej izolacji przebywa. I oczywiście dlatego też obostrzenia w tych punktach, w tych miejscach, gdzie te problemy były najwyraźniejsze i takie zgłoszenie nie tylko mieliśmy za pośrednictwem służb, ale od samych mieszkańców. Chodzi oczywiście o sklepy. O sklepach, no Państwo już pewnie część tych informacji wiecie, ale podam przykład tych sklepów również wielkopowierzchniowych budowlanych, bo to był największy problem w ostatnim czasie. One w trakcie weekendów będą nieczynne, będą zamknięte. Natomiast jeśli chodzi o te sklepy budowlane wielkopowierzchniowe, jak i wszystkie inne sklepy, od dzisiaj obowiązuje maksymalne przebywanie 3 osób na 1 kasę w sklepie. Czyli jeśli
ale na tyle kas, ile jest w ogóle w sklepie, czy na tyle, ile jest czynnych?
Tyle kas, ile jest w sklepie. Czyli zakładamy, że w jednym z dyskontów mamy 5 kas dostępnych, wówczas na terenie sklepu może przebywać maksymalnie 15 osób.
Tak, dobrze liczymy.
No i tak samo dotyczy to innych sklepów, tych mniejszych, również targowisk, bo targowiska to są drugie miejsca, takie inne miejsca, gdzie widzieliśmy też ogromny problem i niestety w tych miejscach widzieliśmy też dużo osób starszych, które no niestety są w tej grupie ryzyka. Oczywiście choroba dotyczy nas wszystkich, bo widzieliśmy te przykłady z ostatnich dni, gdzie umierały również osoby młode, 14-latek w Portugalii, jakaś 12-latka w innym z krajów. No, u nas ostatnia informacja też z wczoraj, 34-letni czy 37-letni mężczyzna, zresztą kierowca jednego z ministerstw. Także takie sytuacje też zdarzają się oczywiście u młodszych osób. Dlatego apelujemy, dlatego też te obostrzenia, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Oczywiście pewnie trudne też dla wielu osób, bo sytuacja jest bezprecedensowa. Tutaj też, jak Państwo wiecie, obostrzenia związane z rodzinami, ale myślę, że warto też wyjaśnić kilka kwestii, jeśli chodzi o te nasze spacery, bo spacery oczywiście nie są zakazane, ale dalej tutaj przedstawiono pewne obostrzenia, żeby
na bulwarach, osoby, w parkach widzieliśmy do niedawna jeszcze no, wielkie grupy, jakby to był
dokładnie,
zupełnie
ogromne grupy.
Okres spacerów i wycieczek.
Dlatego możemy się udawać na spacery w gronie rodzinnym, ale też zachowujemy odpowiednią odległość od siebie, tych 2 metrów. Chyba, i tutaj oczywiście jest wyjątek, że przebywają z nami dzieci do 13 roku życia i wówczas no, rzecz oczywista, no, dziecko potrzebuje naszej opieki, potrzebuje też naszej bliskości, także no, tutaj to obostrzenie oczywiście nie obowiązuje w takich sytuacjach. No i oczywiście wszelkie obostrzenia będą obowiązywać przez najbliższe 2 tygodnie, przez najbliższe 14 dni.
52 345 50 90, gdyby Państwo mieli pytania dotyczące właśnie obostrzeń, które weszły w życie, bądź też wejdą w życie już od jutra, bądź też weszły w życie od 1 kwietnia, to zapraszam, można pytać. Jeszcze mam pytanie. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki, prawda?
Dokładnie. No tutaj to był też taki kolejny problem. Państwo też, wielu z naszych słuchaczy, pewnie sami byli też świadkami takich sytuacji, gdzie no jednak no, młodzież też nie ma takiej świadomości tego, co się dzieje, jaka sytuacja jest tak naprawdę poważna w tym momencie. I zdarzały się duże skupiska młodzieży, które wychodziły gdzieś na plażę, do lasów, paliły ogniska i były takie grupy kilkunasto, nawet osobowe. Dlatego też takie obostrzenia tutaj w tym przypadku.
Panie rzeczniku, mamy pierwszy telefon,
pierwsze
więc
pytanie.
Posłuchajmy.
Dobrze, tak. Oczywiście.
Dzień dobry, witam.
Halo?
Słuchamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pani, ja jestem pracownikiem służby zdrowia, ale moje pytanie dotyczy zaostrzonej sytuacji epidemiologicznej. Otóż zaczyna się sezon działkowy i jak było na przykładzie poprzedniego tygodnia, masowy najazd na działki. U mnie na moim działce w sobotę ma być włączenie wody. Dzwoniłam do prezesa, powiedział mi, że to nie jest zakaz. Natomiast no moje pytanie jest i wątpliwość taka, czy może nie pani powinno się również zamknąć działek. Dlatego, że kto będzie pilnował i kontrolował zachowanie się ludzi na działkach?
Nie wiem, czy na to pytanie odpowie pan rzecznik.
No trudno na pewno odpowiedzieć. Jest to jakiś problem, który tak naprawdę w przestrzeni publicznej na razie się nie pojawiał. Na pewno wszelkie takie sytuacje obserwujemy. Jeśli będą takie sygnały pojawiały się też ze strony społeczeństwa, to oczywiście niewykluczone, że jakieś kolejne obostrzenia mogą się pojawić. Oczywiście nie ma na razie o tym mowy. Natomiast te obostrzenia, które są obecnie, one mogą nieco zostać poszerzone, tak jak się stało w tym przypadku wczorajszym, bo widać było, że tu jest taka konieczność. Natomiast może warto też wyjaśnić, dlaczego te nasze działania jako administracji rządowej. Szanowni Państwo, jednym problemem, z którym się mierzymy w tym momencie, to jest oczywiście ten problem epidemiologiczny. Ogromny problem, z jakim nie mieliśmy do czynienia, jak mówią specjaliści, od 100 lat. Ale drugim problemem, z którym zaczynamy walczyć i wiem, że Państwo w tej drugiej części dzisiejszego programu będziecie też rozmawiać, to będzie ogromny problem ekonomiczny, prawdopodobnie recesji, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. No, wczoraj informacje, które były podawane, bezrobocie w Stanach Zjednoczonych może sięgać nawet 30%. W Polsce bardzo ważnym jest to, abyśmy jak najszybciej pokonali tę liczbę, ten skok zachorowań, który jest tak naprawdę przed nami, i abyśmy jak najszybciej zaczęli odmrażać naszą gospodarkę. To jest w tym momencie istotne i dlatego też potrzebujemy tej solidarności społecznej, która jest, bo większość mieszkańców jednak stosuje się, również naszego województwa, do tych wytycznych, no ale niestety są konieczne też obostrzenia, żebyśmy też w jak największej liczbie osób stosowali się do tych zaleceń, żebyśmy wreszcie mogli wracać do normalności.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Czy można wyjeżdżać na wycieczki rowerowe, 2 osoby na przykład?
Panie rzeczniku.
Znaczy tutaj możemy się przemieszczać w gronie rodzinnym, także no i oczywiście też z zachowaniem tych wytycznych, jeśli chodzi o odległość między sobą, tych 2 metrów, to jest jedna z ważniejszych rzeczy i oczywiście unikamy też zbiorowisk ludzkich. Pan minister Szumowski w trakcie wczorajszej konferencji prasowej też odnosił się do tego, że no, ten sport obecnie jest też dla nas bardzo ważny, dla naszego zdrowia psychicznego, ale musimy robić to też z rozsądkiem. Nie możemy się udawać tak jak w trakcie ostatniego weekendu w miejsca, gdzie jazda na rowerze jest bardzo popularna. No, w Bydgoszczy jest to z tego, co wiem, Myślęcinek, to jest miejsce, gdzie bardzo wiele osób się udawało w ostatnim czasie. No, wybierajmy takie miejsca, gdzie nie ma dużo osób, wybierajmy się poza miasto. No, w najbardziej komfortowej sytuacji są oczywiście mieszkańcy wsi. No, tam jest zupełnie inna sytuacja i na pewno te problemy są dużo mniejsze niż dla mieszkańców miast. Zresztą sam mieszkam w dużym mieście, bo mieszkam w Toruniu i widzę, że no, wszystkim nam jest ciężko, wszystkim moim sąsiadom, mojej rodzinie. No, jest to taki szczególnie trudny czas.
Zarejestrowaliśmy dzisiaj jeszcze jeden telefon. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Mam pytanie w związku z koronawirusem i z obostrzeniem, że dzieci do 18 roku życia nie mogą wychodzić same z domu. Co w sytuacji, jeżeli jest uczeń, który chodzi do szkoły zawodowej i chodzi na praktyki tygodniowe w systemie takim tygodniowym i jest traktowany jako pracownik młodociany? Czy on w tej chwili ma obowiązek chodzenia na te praktyki, czy po prostu zostaje w domu? Zaznaczam, że pracuję i nie mam możliwości odprowadzania syna na te praktyki i przeprowadzania go z powrotem do domu.
No tu jest problem, panie rzeczniku.
Znaczy, mówiąc szczerze, nie znam odpowiedzi w tej chwili na to pytanie. Oczywiście postaramy się to ustalić. To jest też dobre pytanie do Kuratorium Oświaty i tutaj takie stanowisko. No, postaramy się dokładnie sprawdzić i państwu też przekazać taką odpowiedź na to pytanie, może w późniejszym czasie.
Dobrze, jeszcze mamy w takim razie jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani.
Słuchamy.
Autobusu i może pracowników. Jak mam się do tego ustosunkować, jeżeli pracownicy siedzą zaraz za mną i w poszczególnych siedzeniach? Czyli komplet autobusu, ilości osób w autobusie jest całość.
Znaczy rozumiem, że może być tylko połowa miejsc zajętych.
To jest autobus, który wozi pracowników, a nie autobus komunikacji miejskiej. Czy to też... Czy ja też do tego muszę się ustosunkować?
No chyba od wczoraj tak, ale zaraz dopytamy pana rzecznika.
Dziękuję
znaczy
bardzo.
Znaczy te limity pasażerów w pojazdach powyżej 9 osób obowiązują od jutra, dlatego to jest jeden z takich punktów, na który no został wyznaczony taki jednodniowy czas, żeby się przygotować oczywiście do tego, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest sytuacja problematyczna. Natomiast w przypadku pojazdów powyżej 9 osób obowiązują takie limity jak w autobusach, czyli załóżmy, jeśli mamy bus, w którym mamy 20 miejsc, to na pokład tego pojazdu może jednorazowo wyjść maksymalnie 10 osób.
Bardzo dziękujemy. Adrian Mól, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego. Jak będziemy mieć kolejne pytania, to będziemy się oczywiście łączyć i będziemy dopytywać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
52 345 50 90 to telefon do państwa dyspozycji, ale teraz już przechodzimy do tarczy antykryzysowej. Mamy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta ustawa daje pewne możliwości pracodawcom. W naszym studiu jest dzisiaj zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, pan Waldemar Adamec.
Tak, ta ustawa wprowadza pewne elastyczne rozwiązania dotyczące chociażby czasu pracy. Z jednej strony wprowadza możliwość wydłużenia okresu orzeczeniowego do 12 miesięcy w taki prostszy sposób, jak pozwala to kodeks pracy nawet już teraz. Wprowadzając równoważny system czasu pracy, że można pracować do 12 godzin, że tak powiem, planując w inne dni skrócenie tego czasu pracy. Ale to jest bardziej takie rozwiązanie dla osób, które teraz nie mają pracy, a później będą chciały jakby nadrobić ten czas, gdzie teraz pracownik nie wykonuje swoich czynności. Natomiast są też rozwiązania przygotowane dla osób, które mogą mieć problem z pracownikami, tak? Bo będzie kwarantanna, będą osoby, które są na chorobowym, na opiece i wtedy pracodawca może wprowadzić, że tak powiem, czy zobowiązać pracownika do pozostawania dłużej w pracy. Jakby ta sytuacja gospodarcza, ekonomiczna teraz może powodować jakby pracę w nadgodzinach i nawet tutaj dopuszczono w pewnych sytuacjach, gdzie pracodawca spełni pewne rygory dotyczące tutaj tej sytuacji ekonomicznej, że można skrócić odpoczynek dobowy do 8 godzin, a tygodniowy do 32 godzin. Oczywiście rekompensując go później, ale to jest jakby w takich krótkich sytuacjach, w jakimś okresie niedługim, gdzie brakuje pracowników, to może to pozwolić pracodawcy, żeby zgodnie z prawem przede wszystkim wykonać swoją pracę, wykonać zlecenia, które teraz są i jest ich pewnie mniej, ale żeby ich nie stracić, to może jakby nakazać tą pracę przez więcej godzin. Oczywiście.
Czyli pracownik mógłby być w pracy więcej niż 12 godzin?
Będzie to praca w nadgodzinach już, tak? Ale tak. Jeżeli odpoczynek dobowy może być 8 godzin, no to teoretycznie zostaje aż
16
godzin.
Tak.
W pracy, oczywiście to razem z nadgodzinami, bo system najdłuższy czasu pracy pozwala na pracę 12 godzin, tak? Plus ewentualnie 4 nadgodziny i odpoczynek tygodniowy zamiast 35, 32 godziny, tak? Więc to są takie rozwiązania, które mają pomóc pracodawcom zorganizować pracę jakby tymi osobami, które będą w pracy, które będą tą pracę świadczyły. No i być może to pomoże też jakby zorganizować, zapewnić jakby ten byt pracodawcy. Tak jak mówię, przede wszystkim, żeby nie narażać się na naruszenia przepisów o czasie pracy, które są dość rygorystyczne, tak?
Za moment jeszcze przejdziemy do dalszych zapisów tejże ustawy. Mamy połączenie z Leszkiem Balczakiem, przewodniczącym Bydgoskiej Solidarności. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Jak pan podchodzi do ustaw przyjętych wczoraj w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej?
No powiem szczerze, że większość naszych poprawek nie została przyjęta, jedynie te, które są dosyć dla nas kluczowe, no ale ubolewamy, że została odrzucona poprawka dotycząca Rady Dialogu Społecznego. Można powiedzieć, że oburza nas sam fakt wprowadzenia tych zmian, ale też i tryb, i miejsce, i czas, które no, w tym, można powiedzieć, trybie pilnym ustawy łagodzącej skutki kryzysu wywołanego pandemią, no niestety wprowadzono zmiany dotyczące odwoływania, powoływania przez premiera, a nie prezydenta, członków Rady Dialogu Społecznego. Jest to, można powiedzieć, raczej niedopuszczalne i podważające zaufanie nie tylko do rządu, ale też jakby utrata jego wiarygodności. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, takim kluczowym postulatem, który został spełniony, jest to fakt, że bez porozumienia z reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w firmie u pracodawcy nie uzyska się wsparcia w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. I to na początku było dosyć zapis enigmatyczny i taki pozorowane tryby konsultacji, mówiące o tym, że w ciągu 2 dni należy to porozumienie zawrzeć. Jeżeli nie, no to pracodawca podejmuje sam tę decyzję. Teraz wiadomo już, że nie ma żadnego trybu, znaczy nie ma żadnego czasu, że pracodawca musi to uzgodnić. Dotyczy to wykonywania pracy w okresie postoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. I to jest kluczowa, zwłaszcza dla wszystkich pracowników. Należy tutaj też podkreślić, że tam, gdzie nie ma organizacji związkowych, no to będzie, no właśnie, można powiedzieć, to utrudnione, dlatego że tam wybiera sobie pracodawca jednego pracownika, tryb tak zwanej konsultacji jednoosobowej. Wiadomo, jak to wygląda, jeżeli nie ma
organizacji. Czy pracodawca wybiera, czy pracownicy
To jest tak, że pracownicy w cudzysłowie mogą sobie wybrać, ale w gruncie rzeczy, jak pracodawca wskaże, no to zazwyczaj tak jest. W tym mamy akurat doświadczenie przez ten okres czasu, w którym tak to funkcjonowało, gdzie mieliśmy informacje od pracowników, którzy do nas przychodzili, że został wyznaczony jeden człowiek. Z nim skonsultowano to, co było niekorzystne. No i tam, powiem szczerze, w tych przedsiębiorstwach te organizacje związkowe powstawały i tam Solidarność jakby uporządkowywała te sprawy. Także apeluję tutaj do pracowników, że należy się teraz organizować, bo niestety, ale nadchodzą trudne czasy i powiedzmy sobie szczerze, że to, co akurat pracodawcy już mówią o fali zwolnień, no niestety będzie to miało miejsce. Ta ustawa, ona zadziała, ale ona ma jeszcze sporo wad i sporo niedociągnięć, sporo, można powiedzieć, tak zwanych dziur legislacyjnych.
Mówi pan o fali zwolnień związanych z upadkiem różnych firm, prawda?
Upadkiem, z brakiem możliwości dobrego dofinansowania. Wiedzmy akurat i miejmy nadzieję, znaczy mamy tę wiedzę, że jeśli chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, to wiemy, że środków no jest, można powiedzieć, na około 140 parę tysięcy pracowników. Natomiast mamy zatrudnionych powyżej 16 milionów i wiemy, że kwota dofinansowania w okresie przestoju oraz dofinansowania do wynagrodzenia będzie przez okres 6 miesięcy. No i według naszej wiedzy i podanych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego to wystarczy na około 141 tysięcy pracowników. To proszę mi powiedzieć, co z resztą? Wiemy akurat, że właśnie nie jest również i doprecyzowany, w jakiej sytuacji, w jakiej okoliczności akurat pracodawca będzie mógł się ubiegać. To jest dosyć enigmatyczne. Zgłaszaliśmy swoje poprawki, ale no, przyjęliśmy tak, że należy wprowadzić i przyjąć tę ustawę jak najszybciej, ale od razu usiąść do prac nad jej poprawkami nowelizacji.
Czyli bez nowelizacji, pana zdaniem, nie będzie można pomóc i przedsiębiorcom, i wszystkim pracownikom?
Wszystkim na pewno nie. Wszystkim na pewno nie. No na przykład mamy, można powiedzieć, tę informację, czy ten zapis ustawy mówiący o zwolnieniach małych firm zgłaszanych do 9 osób od ubezpieczeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień, czy tam maj 2020 roku. A co z pracownikami, jeżeli mają 10 osób? No to ci już mają problem. A takich pracodawców jest więcej. Mamy również organizacje związkowe, gdzie mamy 20 pracowników, a w tym jest 11 członków Solidarności i oni akurat, ci pracodawcy z tego, można powiedzieć, zwolnienia ZUS-u nie skorzystają. I oni już mają problem. Więc tutaj należy jakby też pomyśleć i rozważyć, co z tymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami, bo w moim przekonaniu sobie nie poradzą. Dlatego też apelujemy, żeby się pracownicy jednak zorganizowali, bo w tym momencie bez, można powiedzieć, zgody organizacji związkowych reprezentatywnych pracodawca nie otrzyma wsparcia, w związku z powyższym jest zmuszony zmuszony do tego, żeby z nami współpracował. Nam i im zależy na tym, żeby akurat firma funkcjonowała. Nawet o obniżeniu wynagrodzeń, ale to muszą być uzgodnienia, a nie tylko i wyłącznie decyzje jednoosobowe.
Leszek Walczak, szef bydgoskiej Solidarności, bardzo dziękuję. Za moment połączymy się z Romanem Rogalskim, prezesem Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, a w studiu zastępca okręgowego inspektora pracy, pan Waldemar Adamec. To przejdźmy do zapisów nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach właśnie w dobie koronawirusa.
Tak, znaczy tu myślę, że do tego, co pan Walczak powiedział, warto jednak, czy ja mogę potwierdzić to, że jest pewien problem z trybem wybierania przedstawiciela pracowników. Może dlatego, że kodeks pracy nie reguluje, w jaki sposób się go wybiera. Kodeks pracy mówi bardzo ogólnie i tutaj tak samo należy przyjąć, że wybiera się go w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Czyli to rzeczywiście może pracodawca wybrać sobie tego
W sposób pracownika. Przyjęty powinien wybierać. Można powiedzieć, że możemy przyjąć, że w jakiś demokratyczny sposób powinna być dokonana taka sytuacja, gdzie wybiorą swojego przedstawiciela pracownicy. Natomiast w praktyce pewnie w większości w tych małych firmach to pracodawca ma duży wpływ na to, kto jest tym przedstawicielem. W niewielu firmach ja spotkałem taką sytuację, gdzie rzeczywiście były dokumenty, były jakieś wybory, że rzeczywiście były wybory tego przedstawiciela. Tak naprawdę w niewielu firmach nie ma trybu, nie ma wymaganych jakichś dokumentów z tych wyborów, więc tam jest rzeczywiście problem. Jeżeli znajdzie się taki jeden pracownik, który podpisze za wszystkich pogorszenie warunków pracy, ta ustawa jakby wprowadza pewne też możliwości, tak, obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, obniżenia wynagrodzenia, natomiast tutaj,
nawet do najniższej, tak? Krajowej?
Tak, no nawet czy aż, ale nie może być to mniej niż to minimalne wynagrodzenie. Chociaż tak naprawdę warto chyba pamiętać o tym, że kodeks pracy już w 2002 roku, wtedy też był kryzys, i wprowadził artykuł 9.1, który pozwala w sytuacji ekonomicznej na pracodawcy na pogorszenie warunków pracy jakby z dnia na dzień, tak? Czyli tak jak tutaj jest ten tryb szczególny wprowadzony, to kodeks już w 2002 roku przy tamtym kryzysie
przewidywał takie sytuacje.
Tak, że w sytuacji ekonomicznej takiej nawet nie jest powiedziane, że trudnej, tylko z powodów sytuacji ekonomicznej. można pogorszyć te warunki. Tam oczywiście jest wymaga zgoda związków zawodowych lub przedstawiciela załogi. Więc tam, gdzie nie ma związków zawodowych, bardzo ważna jest rola tego przedstawiciela, bo on tak naprawdę wciela się w uprawnienia związku zawodowego. Jeżeli to będzie osoba, która tak po prostu podpisze dokumenty, no to tak będzie, bo jest on przedstawicielem w danym zakładzie.
Mamy połączenie z panem Romanem Rogalskim, prezesem Nadwiśańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
To przejdźmy może do przyjętych ustaw wczoraj. Jakiego procentu przedsiębiorstw, firm ta pomoc będzie dotyczyła?
Pani redaktor, może to tak pani szczegółowe pytanie zadała. Może ja bym zaczął jednak od takiego ogólnego stwierdzenia, że my przez ostatnie 3 tygodnie jako Konfederacja Lewiatan bardzo intensywnie pracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju na temat tej specustawy i tarczy antykryzysowej. Zgłaszaliśmy wiele postulatów i na dzień dzisiejszy ta tarcza antykryzysowa, ona jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które mamy dzisiaj, a te potrzeby za chwilę będą jeszcze dużo większe. Sytuacja będzie bezprecedensowa, bo porównując się do kryzysów z lat ubiegłych, czyli 2008 roku, to był inny wymiar tego kryzysu. Na dzień dzisiejszy on dotyka Polski, dotyka wszystkich sektorów gospodarki, wszystkich zaznaczam, nie ma takiego, który mógłby być wyłączony. Z naszych badań wynika, że 97% ten kryzys dotyka. A szczególnie dotkną, o czym też wiemy, takie sektory jak hotelarstwo, jak gastronomia, jak uzdrowiska i transport, które już dzisiaj praktycznie nie osiągają przychodów. I teraz odnosząc się do ustawy, na którą myśmy oczekiwali, to ona nie spełnia naszych oczekiwań, bo ona nie pomaga całej gospodarce. Ona wybiórczo się odnosi w tej chwili do sektora mikroprzedsiębiorstw, dając dość niewiele narzędzi firmom z sektora średnich i dużych.
Dlatego pytałam pana, jaki procent to są właśnie te mikroprzedsiębiorstwa?
No mikroprzedsiębiorstw, jeśli chodzi o statystykę, to jest ich 1 800 000 w skali kraju, tak przynajmniej jest w Centralnej Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. Firm dużych jest około 450 000, czyli spółek akcyjnych i spółek z o.o. i mniej więcej tak to się rozkłada. Natomiast jeśli pani mnie pyta, jaki może być procent tej pomocy, czy ja tak to mam zrozumieć pani pytanie?
Tak, tak.
No to on dotknie, tak jak słyszeliśmy przedmówców, tak jak powiedział pan przewodniczący Walczak, że te pieniądze, które są przeznaczone na pomoc na mikroprzedsiębiorców, tych, którzy zatrudniają do 9 pracowników, no to jest ta pomoc może się ograniczyć do 140 000 pracowników. A pracowników w Polsce mamy około 16,5 miliona, więc na dzień dzisiejszy te relacje i te wskaźniki są niewspółmierne. Ja nie chcę tu się odnosić do krajów sąsiednich typu Niemcy, gdzie przeznaczono 900 miliardów euro na pomoc, czy Anglia, czy już nie mówię o Stanach Zjednoczonych. To są trochę inne gospodarki, ale nawet porównując je wskaźnikami ich i nas, to ta pomoc jest niewystarczająca. Dlatego my jako Konfederacja Lewiatan zgodziliśmy się na to, żeby przyjąć ten pakiet chociażby w takiej wersji, która jest do przyjęcia na dzień dzisiejszy i natychmiast pracujemy już nad nowelizacją. I to wszyscy partnerzy społeczni podkreślają, również ci, którzy byli dzisiaj na antenie, że te prace muszą iść dalej. Nie ma w tym pakiecie praktycznie pomocy dla sektora małych i średnich, nie mówiąc już o dużych przedsiębiorstwach. A gospodarka to system naczyń połączonych. Nie idzie tak wyciąć jednego i powiedzieć temu pomagamy, a temu nie. Bo co będą robić małe firmy, skoro duże nie będą składać zamówień? Dzisiaj podstawowym warunkiem do przetrwania jest zachowanie w firmach cash flow, żeby one miały jakieś finanse. To jest na dzisiaj, tak? I to dotyczy i pracowników, i pracodawców, bo to my jedziemy na jednym wózku. A drugie pytanie, kiedy będziemy wychodzić z kryzysu, bo kiedyś będziemy z tego kryzysu wychodzić, to należy na ten moment już przewidzieć, bo jeśli firma przetrwa, ale nie będzie miała środków, żeby się podnieść, to ona już dalej też nie będzie istniała. Jest mnóstwo wyzwań, pani redaktor, nad którymi mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję i chcę to bardzo czytelnie powiedzieć wszystkim, że ten kryzys musimy rozwiązywać solidarnie. Nie ma żadnej grupy społecznej, nikogo, kogo by on nie dotknął. Wszyscy będziemy poniesiemy straty na tym, ale to musi być strata solidarna. Nie może ona się odbywać tylko na barkach pracodawców i pracowników. Wszystkie inne grupy społeczne muszą się do tego włączyć.
Panie prezesie, gdybym miała spytać pana o takie trzy najważniejsze zapisy, które powinny w tej nowelizacji się pojawić, to?
Trzy główne, no, które się nie znalazły. Czyli zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące i to bez znaczenia, czy to jest firma mała, średnia i duża. To jest naprawdę bardzo ważny element. Oczywiście jeśli firma osiąga przychody i jej się dalej dobrze funkcjonuje, no to oczywiście nie, ale to przecież będzie wynikać z danych, jeśli tak będzie. Druga rzecz to, żeby poprawić cash flow, sugerowaliśmy, żeby zwolnić konta VAT-owskie split paymentu, żeby one posłużyły do płynności w firmach, jak również zwroty VAT-u. To wszystko decyduje o tym, jak szybko firmy uzyskają pieniądze, które są im potrzebne do obrotu i na wynagrodzenia. Następna rzecz to była taka, żeby uwzględnić, że jeśli są przypadki chorobowe związane z COVID-19, to żeby ZUS przejął płatności z tego tytułu od pierwszego dnia, a nie od 33, jak to się dzisiaj dzieje. Bo zdajecie sobie państwo z tego sprawę, że dzisiaj, kiedy pracownik idzie na zwolnienie, to przez 33 dni opłaca to zwolnienie pracodawca. Czyli krótko powiedziawszy, on jeszcze musi mieć następne pieniądze, żeby to opłacać. A to jest sytuacja wyjątkowa, niezwykła choroba pracownika związana z jakimiś innymi przypadkami. Także tych postulatów było mnóstwo i one generalnie się skupialiśmy na dwóch elementach. Pieniądze, żeby w firmach były, żeby pracownicy mieli pracę. To oczywiście to, co powiedział pan przewodniczący Walczak, że wycięto z propozycji ustawy tak zwaną formę zawieszenia układów zbiorowych pracy, żeby pracodawcy z pracownikami się porozumieli w tym zakresie, żeby uelastycznić czas pracy i jednocześnie wynagrodzenia dopasować do tego, co się dzieje. No trochę tego zabrakło, ale sądzę, że i pracownicy, jak i my rozumiemy, że ten problem musi być rozwiązany i to szybko. Musimy dopasować się do rytmu zamówień. Jeśli one dziś nie ma tych zamówień, to musimy zmniejszyć wymiar czasu pracy, a kiedy one wrócą za pół roku, żeby ten czas wykorzystać. Jest mnóstwo elementów. Naprawdę ta ustawa natychmiast musi podlegać nowelizacji. Natychmiast.
Pan mówił o tym, że pracujecie nad nowelizacją. Z kim pracujecie? Czy są jakieś takie przewidziane?
Już kanał z Ministerstwem Rozwoju cały czas jest u nas otwarty, no bo to Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne za pakiet antykryzysowy i cały czas pracujemy z Ministerstwem Rozwoju, z ministrem Milewicz.
Bardzo dziękuję. Roman Rogalski, prezes Nadwiciańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, był naszym gościem. W Polskim Radiu PIK słuchają państwo audycji Pytać Każdy Może. Za moment połączymy się z panem Sławomirem Witkowiczem z Forum Związków Zawodowych, a w studiu cały czas jest z nami zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, pan Waldemar Adamec. I wracamy do tych zapisów, które już zostały uchwalone.
Ta zmiana specustawy daje jeszcze pracodawcom jedno bardzo ważne, oczekiwane rozwiązanie, które było już z tydzień temu jakby w formie pewnych zaleceń proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Pracy. Mianowicie jakby rozwiązuje trochę problem badań lekarskich, bo powstał straszny problem z poddaniem pracownika badaniom lekarskim.
Mówimy o tych okresowych badaniach, tak?
Tak, no wszystkie, okresowe, kontrolne i wstępne, bo pracownik pracował, skończyły mu się badania i teraz jest problem, że spora część, bo niektóre przychodnie przyjmują, ale spora część tych przychodni przestała przyjmować pracowników na badania i powstał problem, czy ten pracownik może pracować, czy nie. I tutaj jest rozwiązanie takie, że jeśli chodzi o badania okresowe i kontrolne, to one są po prostu ważne dalej. Nie musi pracownik tych badań robić i musi je wykonać później po okresie epidemii w ciągu 60 dni maksymalnie. I to dotyczy badań okresowych i kontrolnych. Natomiast badania wstępne, czyli jak chcemy zatrudnić pracownika i potrzebujemy zrobić mu badania, to też ustawodawca przewidział takie rozwiązanie, że jeżeli nie ma możliwości, żeby lekarz medycyny pracy zbadał takiego pracownika, to takie zaświadczenie może mu wystawić każdy inny lekarz. Czyli na przykład lekarz pierwszego kontaktu, z tym, że to zaświadczenie będzie ważne tylko przez okres epidemii 30 dni później. I wtedy trzeba zrobić już normalne u lekarza medycyny pracy, więc to jest takie rozwiązanie, które jakby rozwiązuje ten jeden problem, który powstał bardzo szybko, ponieważ się okazało, że przychodnie zaczęły się zamykać i był problem, gdzie te badania zrobić.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Na pewno powie Pan, że to niewystarczające zapisy w ustawach w ramach tarczy antykryzysowej, ale jednak już jakieś są, prawda?
No tak, no lepiej, żeby było coś, niż żeby nie było niczego, tak? To jak gdyby poza dyskusją. Nie nazwałbym tego tarczą, bardziej to przypomina sito niż ochronę przed tym kryzysem. Tutaj to, co mówili wszyscy przedmówcy, no jest po prostu faktem. To jest ustawa, która po prostu pokazuje, w jaki sposób państwo polskie na razie nie ma pomysłu, jak sobie poradzić z tym, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Ja zwrócę uwagę tylko na takie cztery elementy kluczowe, naszym zdaniem, zgłoszone formalnie przez Forum Związków Zawodowych przy pracy nad tarczą w błyskawicznym tempie, bo to były praktycznie godziny na konsultowanie i podnoszenie tematów. Żadna z propozycji nie została przyjęta przez stronę rządową. Wskazywaliśmy na kierowanie środków na wsparcie dla białego personelu, policji i Straży Granicznej. Mówiliśmy o zwolnieniu z ZUS-u dla wszystkich przez pół roku, nie ograniczając tego tylko do mikroprzedsiębiorstw, bo ten problem, tak jak zresztą wskazywał przedstawiciel pracodawców, w równym stopniu uderzy w średnich i w dużych. Kwestia dotycząca zwolnienia czy zagwarantowania utrzymania pracy, ale finansowanej przez rząd. Uważaliśmy, że takim rozwiązaniem jest gwarantowany dochód. Proponowaliśmy, żeby każda osoba, obojętnie czy ona ma stosunek pracy, czy jest na umowie cywilnoprawnej, czy jakimkolwiek innym rozwiązaniu, otrzymała w kwietniu dodatek 3000 zł dla każdego, żeby miała także środki na życie. I uważaliśmy, że około 80-85% pensji wypłacanej pracownikowi powinno być finansowane z pieniędzy budżetowych. W przeciwnym razie zderzymy się z potężnym kryzysem i będziemy potrzebowali lat na to, żeby odbudować polską gospodarkę. I tu jest pełna odpowiedzialność po stronie władz rządzących. O tych kwestiach wrzutek dodatkowych nocnych, które zrobiono w kodeksie wyborczym, czy skandalicznych zmianach dotyczących Rady Dialogu Społecznego, to nawet nie warto w tej chwili się wypowiadać, bo nie to jest w tym momencie kluczowym rozwiązaniem. W tej chwili, zdaniem Forum Związków Zawodowych, walczymy o życie i walczymy o przetrwanie polskiej gospodarki i uniknięcie kataklizmu bezrobocia masowego.
Jak rozumiem, te cztery postulaty, o których pan mówił przed momentem, będą państwo proponować przy nowelizacji, tak?
Zdecydowanie tak, aczkolwiek mamy świadomość, że te konsultacje są w tym momencie fikcyjne i rząd będzie robił to, co będzie sam uważał za stosowne, nie wsłuchując się w głos ani przedsiębiorców, ani strony pracowniczej i uważamy, że to jest droga donikąd.
A jeśli chodzi o zapisy, które już weszły w życie, pana zdaniem, które mogą w jakikolwiek sposób podreperować w tej chwili nie najlepszą formę tych właśnie małych przedsiębiorstw?
No jeżeli mówimy o mikro, to z całą pewnością kwestia zawieszenia ZUS-u, umorzenia składek ZUS-owskich jest krokiem we właściwą stronę. Tylko że cały czas przypominam, nie możemy punktowo rozwiązywać problemów gospodarczych, ponieważ no to jest system naczyń połączonych. Ta sieć dostaw jest powiązana i w wielkich koncernach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. No parę rzeczy no to zniosło blokady takie biurokratyczne, o których tutaj mówił pan inspektor Adamec, typu te nieszczęsne badania pracownicze czy wydłużenie kwestii dotyczących dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności czy o badaniach psychologicznych i parę innych rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, jak państwo zapoznają się z całym tekstem ustawy i tej, która była przyjęta wcześniej, a teraz tej z wczoraj w nocy znowelizowanej, to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo mamy przeregulowane polskie prawo. To tam jest no, kilkaset punktów musiało być zmienionych, żeby rozwiązywać proste w sumie kwestie. To też pokazuje, jak daleko ta biurokracja weszła w nasze życie codzienne.
Sławomir Witkowicz,
i ona na pewno nam nie ułatwia walki.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim zdrowia.
Tak, wszyscy sobie życzymy teraz zdrowia. Waldemar Adamec, cały czas zastępca okręgowego inspektora pracy w studiu. I czy jeszcze o czymś nie mówiliśmy?
Czy jest jeszcze jedna kwestia, która wczoraj się pojawiła? Jest to też wczorajsze rozporządzenie Rady Ministrów, to które pan premier z panem ministrem zdrowia przedstawiali wczoraj. I tutaj oczywiście też jest wiele różnych obostrzeń, o których już wspominaliśmy. Natomiast jest jeszcze też jeden obowiązek jakby tutaj nałożony na pracodawców, a nawet nie na pracodawców, na zakłady pracy. I to, co jest tutaj ważne, że trzeba zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk lub środki do dezynfekcji rąk, czyli rękawiczki lub środki dezynfekcyjne. I tu nie ma słowa pracownik, proszę zauważyć, czyli każdy, czy to będzie na umowie zlecenie, umowie o dzieło, czyli tym ludziom, którzy pracują, trzeba zapewnić te środki ochronne. I druga rzecz, którą trzeba tutaj zapewnić, to odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 metra, czyli to, o którym cały czas jest tutaj mowa, że zachować ten dystans,
i to będzie wyrywkowo sprawdzała inspekcja pracy.
No, na pewno przy kontrolach, które prowadzimy, bo to my ograniczyliśmy tę liczbę kontroli, natomiast część kontroli jest nadal prowadzona, bo muszą być prowadzone, bo to są takie kwestie jakby terminowe i wymagane, które my musimy wykonywać, i w zakresie tych kontroli na pewno te kwestie będą sprawdzane. Natomiast my też, no, dostajemy informacje, z których wynika, że gdzieś tam w różnych zakładach takie problemy się pojawiają. Oczywiście pracodawcy to rozwiązują w dużej części, bo my też mamy informacje, że w wielu zakładach, bo też mamy pytania od pracodawców, jak to zorganizować. I wiele jednak zakładów poszło w kierunku eliminowania jakby pracowników w takich dużych grupach. Bo to jest też interes pracodawcy, bo jeżeli u pracodawcy ktoś zachoruje, to za chwilę może się okazać, że wszyscy są na kwarantannie, tak? Więc jest to też dobrze pojęty interes pracodawcy, żeby zadbać o zdrowie swoich pracowników, żeby jakby odizolować ich od siebie, żeby w razie czego miał tych pracowników i mógł tą pracę wykonywać, tak?
Pewnie jeszcze nie raz będziemy się spotykać w tej trudnej dość sytuacji. Naszym gościem był Waldemar Adamec, zastępca okręgowego inspektora pracy, wcześniej Adrian Mul, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego, a także Leszek Walczak, szef bydgoskiej Solidarności, Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan i Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.